Co w kocie piszczy?
Małgorzata Biegańska-Henryk, nasza kocia specjalistka, behawiorystka, dietetyczka i autorka książek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, dzisiaj już zapowiedziałam słuchaczom, że temat no być może dla niektórych kontrowersyjny, a być może dla pani zupełnie normalny, bo ziołolecznictwo kocie, czy takie pojęcie istnieje?
Używamy roślin różnego rodzaju w terapii i pracy ze zwierzętami i trudno mi to nazwać typowo ziołolecznictwem, ale owszem, wykorzystujemy właściwości roślin, różne właściwości, do tego, żeby pomagać naszym kocim podopiecznym.
Od razu nasuwają mi się różne pytania, bo przecież każda gospodyni domowa, każdy człowiek, który korzysta z ziół, no to wie, że trzeba robić parówki, że trzeba pić, że trzeba robić różne papki i ziołanie są smaczne. I zastanawiam się, w jakiej postaci podajemy i stosujemy zioła czy rośliny w leczeniu kotów.
No tak, rzeczywiście ta niska smakowitość jest tutaj pewnym problemem, zwłaszcza, że dużo wywarów czy naparów z ziół, przynajmniej dla mnie, jest po prostu gorzkich. A koty nie lubią gorzkiego smaku i pertraktacje z nimi na tym polu zwykle są dość trudne. Ja się zresztą śmieję, że ja w ogóle trochę jestem kotem i ja też na przykład nie lubię gorzkich smaków, więc ja zawsze wczuwam się tak bardziej w tą kocią rolę i zawsze staram się wymyśleć jakiś sposób, żeby tym zwierzakom było jednak łatwiej.
No właśnie.
Natomiast powiem tak. Mamy możliwość na przykład mieszania pewnych preparatów ziołowych czy roślinnych z karmą w taki sposób, że ilości tych preparatów podawane kotom są stosunkowo niewielkie i jeżeli wymieszamy to z karmą, to jest spora szansa na to, że jednak kot gdzieś no, przełknie tą zniewagę dosłowną i w przenośni i jednak zdecyduje się zjeść podaną mu mieszankę. Część preparatów pochodzenia roślinnego od jakiegoś czasu zaczyna być dostępna w formie tabletek. Po prostu te preparaty są jakby prasowane do formy tabletek i jeżeli ktoś ma kota, który pozwala sobie podać tabletkę, bądź jeżeli dany opiekun ma takie umiejętności, że po prostu tą tabletkę jest w stanie zaaplikować, to ułatwia podanie preparatów właśnie ze względu na to, że omijamy ten element paskudnego smaku i to jest jeden szybki chwyt, moment, bach, tabletka jest w kocie, no i liczymy na to, że w kocie zostanie, bo koty pod tym względem też bywają sprytne. Natomiast ja, kiedy używam preparatów powiedzmy ziołowych czy roślinnych do suplementacji zwierzaków, to najczęściej używam ich właśnie w formie sypkiej. Czyli to nie są wywary, napary, tak jak myśmy się przyzwyczaili z ziół korzystać, że to trzeba gdzieś właśnie najpierw zalać wrzątkiem, potem ostudzić bądź nie, tylko to są dodatki do karm, które po prostu miesza się z jedzeniem i w ten sposób do kota trafia to, co powinno.
A papki albo parówki?
Nie ma takiej możliwości, żeby zmusić kota, żeby siedział nad parówką. Chociaż przyznam, że miałam taki moment nawet ze Stefanem, kiedy on miał bardzo poważne problemy z drogami oddechowymi. Pochorował się wtedy dość solidnie i za radą naszej pani weterynarz robiliśmy mu takie specjalne inhalacje, w których jednym ze składników był majeranek. Bo majeranek obkurcza nam trochę błony śluzowe, działa rozluźniająco na zatoki, więc rzeczywiście parzyliśmy ten majeranek razem z innymi składnikami i metoda była taka, że albo można było po prostu stawiać miseczkę z tym ciepłym naparem przed transporterem, a następnie wszystko razem okrywać kocem, a kot po prostu siedział w transporterze. No i nie bardzo miał wybór, tak, bo jednak trzeba było po prostu tym oddychać. Albo też już bardziej na chłodno ten sam roztwór był podawany poprzez nebulizator i kot po prostu siedział z maską na pyszczku, ale z doświadczenia wiem, że no ze Stefanem takie rzeczy jeszcze się udają. Natomiast jest bardzo dużo kotów, które absolutnie nie pozwoli sobie przytknąć na przykład właśnie maski nebulizacyjnej do pyska, no bo będą walczyły jako niepodległość.
Jakie zioła, jakie rośliny stosuje się w leczeniu kotów? Takie najbardziej popularne?
Takie najpopularniejsze, jeżeli chodzi o wspomaganie pracy organizmu, to przede wszystkim jest ostropest plamisty, z którego korzystamy w momencie, kiedy mamy podrażnienie wątroby. I rzeczywiście świeżo mielone nasiona ostropestu dodawane do karmy w odpowiedniej ilości powodują, że wątroba dużo szybciej nam się regeneruje. Drugim takim popularnym preparatem roślinnym wykorzystywanym u kotów są algi morskie. To nie bardzo jest zioło, ale właśnie jest to roślina, ponieważ algi są z jednej strony suplementem jodu, więc jeżeli układamy naszym kotom na przykład dietę barf, to tam algi są wykorzystywane, a z drugiej strony algi brunatne, które są dodawane do posiłków w niewielkich ilościach, powodują redukcję namnażania się bakterii w jamie ustnej i dzięki temu wspomagają na przykład proces ochrony dziąseł i też prowadzą do tego, że kotu wolniej odkłada się kamień nazębny. Co prawda tutaj to jest trochę osobnicze, u jednych zwierzaków będzie działało lepiej, u drugich gorzej, ale rzeczywiście algi wykorzystujemy do czegoś takiego. Takim trzecim też roślinnym suplementem, który się czasami pojawia, jest czystek. I z czystkiem jest taka śmieszna sprawa, że my tak naprawdę nie mamy żadnych badań, które nam stricte potwierdzają, że czystek działa, ale
Modny ostatnio ten czystek.
Tak, czystek jest modny, ale z drugiej strony powiem tak. Ja sama przetestowałam czystek na sobie, z tym, że raczej w formie właśnie naparu. I na mnie czystek świetnie działa, jeżeli chodzi o jakieś takie problemy z drogami oddechowymi. Czyli w momencie, jak czuję, że zaczyna mi się katar, że gdzieś tam zbiera się jakaś wydzielina w zatokach, to rzeczywiście piję czystek przez kilka dni i jest lepiej. Natomiast w momencie, kiedy Stefan też mi się właśnie zakatarzył, dość solidnie mieliśmy problem, żeby się pozbyć tego, co miał w nosku, to też dodawanie czystka przez kilka dni do karmy spowodowało, że tak jakby ta wydzielina się rozluźniła i on szybciej doszedł do siebie. Więc z jednej strony badań nie ma, a z drugiej strony empiria pokazuje, że no nie takie to złe, skoro pomaga. Natomiast wiadomo, tym takim preparatem też nie możemy przesadzać i zawsze musimy stosować się do zaleceń, które na przykład daje nam producent. Jeżeli chodzi o dawki, jeżeli chodzi o długość stosowania, no to nie są rzeczy, z którymi po prostu należałoby zupełnie samodzielnie postępować, no bo można zaszkodzić.
W dodatku jeszcze u pani jest tak, że pani sprawdza przed kotem.
Tak, ja akurat tak, więc powiedzmy, że jestem testerem jego preparatów.
A mam takie pytanie, a walerianka?
Waleriana również jest wykorzystywana w pracy z kotami, ale tutaj już nie w kontekście zdrowia, tylko bardziej na przykład w kontekście ośmielania kotów, które gdzieś, no powiedzmy, mają jakieś takie swoje blokady i chcemy, żeby poczuły się pewniej, poczuły się bardziej odważnie, więc rzeczywiście tutaj waleriana nam pomaga, natomiast waleriany absolutnie nie stosuje się u zwierząt, które wykazują jakiekolwiek skłonności do zachowań konfrontacyjnych, ponieważ ryzykujemy tym, że mogą nam się nasilić te zachowania aż do formy agresji. A jeżeli chodzi o takie zioła typowo kocie, no to mamy jeszcze oczywiście kocimiętkę, na którą sporo kotów również reaguje tak dosyć euforycznie i tutaj taka podpowiedź, wiele kotów w kontakcie z kocimiętką zaczyna się ślinić. Ale to nie jest takie ślinienie się wynikające z jakiejś reakcji czy alergicznej, czy nieprawidłowej, tylko one się, że tak powiem, ślinią z radości. Po prostu następuje tak duże pobudzenie pozytywne, że odruchy związane z produkcją śliny również się uruchamiają i taki kot właśnie zakocimiętkowany może nam po prostu się zapienić. Natomiast bardzo często jest to po prostu efekt emocji pozytywnej. No i z takich bardziej ziół, które też jeszcze wykorzystujemy, to na pewno lawenda. olejek lawendowy jest wykorzystywany w niskim stężeniu do pracy z kotami zestresowanymi, z kotami zdenerwowanymi, między innymi w celu oswajania i uprzyjemniania przestrzeni. Ja zawsze polecam opiekunom taką miksturę, która wygląda w ten sposób, że na mniej więcej pół litra wody skrapla się 2-3 kropelki naturalnego olejku lawendowego. To się wlewa do spryskiwacza, takiego jak do kwiatów, i można tym spryskać na przykład kocyk, posłanie, drapak, jakieś miejsce, w którym kot lubi spać. Jak kot tam przychodzi, to mu po prostu ładnie pachnie, a dzięki temu, no to tak jak z nami, tak? Jak wchodzimy do miejsca, gdzie jest przyjemny zapach, to nam też się robi przyjemniej. Więc tutaj przy takim niskim stężeniu nie ma żadnego ryzyka powikłań czy zatrucia, a u dużej grupy zwierząt to po prostu sympatycznie działa, uprzyjemnia im czas.
Mm-hmm. A jeśli chodzi o takie uspokajanie, to melisę również stosuje się?
U kotów nie. U kotów raczej nie stosujemy melisę, natomiast zdarzają się preparaty uspokajające, które na przykład zawierają teaninę, czyli składnik zielonej herbaty, bądź w ogóle wyciągi z zielonej herbaty. Tylko że to jest zazwyczaj jeden z komponentów. To nie jest czysta teanina, tylko właśnie jest ona uzupełnieniem dla innych preparatów.
Ja też tak się zastanawiam, na koniec chciałam panią zapytać, czy to jest rzadko i że stosuje się zioła bądź rośliny w leczeniu kotów? Czy to jest taki trend, dużo osób podąża właśnie w stronę czegoś naturalnego i odchodzi od tych syntetycznych, chemicznych preparatów?
To znaczy powiem tak, ja w swojej pracy chociażby i behawiorystycznej, i dietetycznej od lat korzystam z różnego rodzaju dodatków o charakterze właśnie roślinnym. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest rzecz, która może nam zastąpić kontakt z lekarzem weterynarii. Ja też sama wspomagam się różnymi naturalnymi środkami, ale nigdy nie zgodziłabym się na takie podejście mówiące o tym, że jeżeli moje zwierzę choruje i ma ciężkie dolegliwości, to będę próbowała leczyć je ziołami zamiast skonsultować się ze specjalistą. Ja uważam, że preparaty roślinne mogą być doskonałym uzupełnieniem dla medycyny konwencjonalnej, która jednak daje nam te podwaliny do prowadzenia faktycznie skutecznej i przebadanej terapii.
Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Henryk. Za tydzień ponownie w magazynie Między Nami Zwierzętami.
Do usłyszenia.